Taki wstęp. Czasami, wiecie, wstęp do kazania jest ważniejszy niż kazanie. Też miałem taką myśl w tym tygodniu. Ci, którzy są tam w internecie, to już tą myśl czytali, że Królestwo Boże ma wiele wymiarów. Wiecie, my często popadamy w jakieś aspekty Królestwa. Dotykamy ich. To zresztą przez 2 tygodnie o tym dużo mówiłem, mówiąc o Królestwie. Ale mówimy na przykład tak, że Królestwo Boże to pokój. Tak? Ale wiecie, Królestwo Boże nie tylko pokój. Królestwo Boże to też niepokój. Bo Słowo Boże mówi, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. I jeżeli chcesz po prostu zdobyć środki, rozwiązać jakieś problemy, to musisz zaangażować się w walkę. I to Królestwo będzie przez jakiś czas, tak jak mówi nawet Jezus, doświadczało gwałtu, czyli jakiegoś niepokoju. Więc Królestwo Boże to jest wiele różnych rzeczy. To, że możemy powiedzieć, Królestwo Boże to są święci i sprawiedliwi. A czytaliśmy tydzień temu, że Królestwo Boże to jest jak zgarnięcie ryb różnego rodzaju, dobrych i złych, jadalnych, niejadalnych, tłustych i chudych, a na koniec przychodzi rybak i oddziela je. Ale Królestwo Boże jest atrakcyjne i zgarnia wszystkie ryby. Więc wiesz, Królestwo Boże to nie jest jakiś taki platoński ideał. Zresztą ma swoją dynamikę i w różnych momentach różne rzeczy tam mają miejsce. Ktoś powie, Królestwo Boże nie jest z tego świata. Bo gdyby było, to by tu po prostu byśmy widzieli te rządy w jakiś taki sposób. Ale wiesz, ale ono nie jest z tego świata, bo ono nie pochodzi z tego świata, ale ono jest w tym świecie. I Jezus przychodzi, żeby panować i to będzie władza polityczna, to będzie władza moralna, to będzie władza wręcz wojskowa, ponieważ jego wrogowie zostaną zdmuchnięci, którzy militarnie wystąpią przeciwko Jerozolimie. Więc wiesz, Królestwo Boże i jest materialne, i jest niematerialne. W naszej logice takiej greckiej to się nie mieści, bo my mówimy zawsze albo-albo, albo to, ale w Królestwie Bożym jest wszystko. Tylko, że czasami w pewnych sytuacjach pewne rzeczy są przed innymi. Tak? Można powiedzieć, co jest ważniejsze? Sprawiedliwe życie czy zdrowie fizyczne? Oczywiście, w pewnych sytuacjach sprawiedliwe życie jest ważniejsze, żeby być sprawiedliwym, tak? Ktoś może dać łapówkę lekarzowi, żeby jakąś terapię zapewnić sobie, to lepiej nie dać tej łapówki, bo to jest Królestwo Boże, tak? I w Królestwie Bożym bardzo często, zresztą studiuję to przez ostatnie 2 tygodnie i z tego też się urodzi jakieś nauczanie, a może nawet jakiś traktat, jakaś broszura, że Pan Jezus bardzo często mówi najpierw. To jest takie słowo proton po grecku. Pierwsze. I pewne rzeczy są przed pierwszymi. Jest jakaś hierarchia ważności. Ale to nie znaczy, że w Królestwie nie ma jednej i drugiej rzeczy. Tak? Słowo Boże mówi, najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, tak? Ale to wszystko inne, co ma być nam dodane, to też jest element Królestwa Bożego. I my składamy świadectwo. Także słuchajcie, zachęcam was, przechodząc już do tematu, do tego, żebyście byli ludźmi, którzy szukają Królestwa Bożego w każdym aspekcie. Tak? Te rzeczy, które dzisiaj dzieją się w Izraelu, ludzie myślą sobie, ojejku, no ale co to ma wspólnego z Bogiem, ten Izrael, czy to państwo pochodzi od Boga, w końcu są nawet rabini, którzy nie wierzą, którzy mówią, że to samo dzieło szatana, bo tylko Mesjasz może powołać to państwo do istnienia. Wiesz, to znowuż jest myślenie albo, albo. W Izraelu, w dzisiejszym państwie są dobre rzeczy i są złe rzeczy. Tak jak w Królestwie Bożym są dobre i złe rzeczy. I sędzia na koniec to wszystko oczyści. Ale myśl, że Królestwo Boże jest kontynuacją Królestwa Izraela, jest absolutnie biblijna i nigdy nie została wymazana ze stron Biblii. Ktoś może powiedzieć, ale ja słyszałem, że to Żydzi, oni odbudują tą świątynię, a tam zasiądzie Antychryst. Czytałem Derka Prince'a. Też czytałem Derka Prince'a. Słowo Boże mówi, że każdy ma z nas jakieś poznanie. Wiem, może takie rzeczy nastąpią, ale ostatecznie to wszystko, co się wydarza, prowadzi do panowania Króla Królów i Pana Panów, który zasiądzie w tej świątyni. Więc wiesz, to czy my po prostu na jakimś aspekcie wszystko całościowo pojmujemy, to jest oddzielny temat. My możemy mieć cząstkowe poznanie, czegoś nie pojmować, ale możemy zrozumieć też sprawiedliwość, tak? Możemy dzisiaj oglądać media i widzieć po prostu krzyk tych, którzy mówią, że cywile w Palestynie cierpią, ale musimy zrozumieć, jaka jest kolejność powstania tego, co dzisiaj się dzieje, tak? Że to nie Izrael wypuszcza 200 do 500 rakiet dziennie na Palestynę, tylko było odwrotnie. A dzisiaj Izrael prowadzi wojnę, żeby rozbroić magazyny z bronią, żeby wysadzić tunele, które jedne służą do szmuglowania tej broni rakietowej z Egiptu, a drugie, żeby po prostu wychodzić na teren nielegalnie, na teren Izraela i dokonywać aktów samobójczych. Tak? I to, że około 40 żołnierzy w tej chwili izraelskich nie żyje do tej pory, to znaczy, że to jest bardzo poważna akcja. To nie jest jakaś tam akcja policyjna w stylu ZOMO w okresie stanu wojennego, tylko że po prostu są konkretne ofiary. Giną ludzie, żeby inni nie zginęli, tak? Jest ta akcja prowadzona w taki sposób, żeby cywile nie ginęli, dlatego giną wojskowi. Okej, więc dobrze, to są tylko takie, wiecie, wrzuty, żebyście też myślenie swoje budowali. I powiem wam w ogóle, że myślenie ma przyszłość, tak? To jest w ogóle bardzo ciekawe. Myślę, że to jest cechą też Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest podobne do uczonego w piśmie, który wydobywa ze skarbca dobre i cenne rzeczy. Wiesz, ja myślę, że w chrześcijaństwie, którego nie ma też, tak samo jak Kościoła, ale to zachęcam do czytania, do słuchania innych kazań. Ma pewien brak chrześcijaństwo, mianowicie wynikający z tego takiego głodu i poszukiwania mądrości. Szczególnie ewangeliczne chrześcijaństwo, które mówi, a teologia, a to wszystko nie dało życia. Wiesz, to nie dało życia, bo zostało zjadła, że tak powiem, dinozaur zjadł sam siebie, bo myślał, że ogon to jest jego jedzenie. Więc to ja to rozumiem ten aspekt, ale powiem wam, że mądrość ma przyszłość. I ja wierzę, że my będąc zaczynem Królestwa Bożego na ziemi musimy być ludźmi, którzy wysilają się, żeby myśleć, wysilają się, żeby analizować, wysilają się do tego, żeby nie wypowiadać prostych, zwyczajnych, takich propagandowych teorii, ale są ludźmi, którzy po prostu kombinują i starają się rozwikłać rzeczy. Oczywiście ludzie płytcy będą nam zarzucać, że jesteśmy zbyt letni i będą mówić, a wy to nie potraficie głośno powiedzieć, czy Korwin ma rację, czy pali kot. Tak będą płytcy ludzie nam zarzucali, ale Królestwo Boże, ono zawiera w sobie głębię, mądrość. Ono ocenia przyczyny, ocenia skutki, ocenia motywacje, ocenia serce, ocenia też koncepcje polityczne. Królestwo Boże takie jest. Wiecie, i my musimy być ludźmi, którzy są w tym świecie, ludźmi, którzy są mądrością tego świata. Nie wiem, komu to było potrzebne, to co teraz powiedziałem w ramach wstępu, ale naprawdę powiem wam, że bądźmy tego typu ludźmi, którzy naprawdę główkują i kombinują, starając się rozwikłać, o co chodzi. Bo Królestwo Boże właśnie w ten sposób się rozwija. I wiecie, to, że dzisiaj, może to jest ostatnia rzecz, którą powiem w ramach takiego wstępu, to, że dzisiaj mamy tak zwaną cywilizację zachodnią. Tak? Dzisiaj w tym tygodniu ktoś podrzucił kazanie jakiegoś mądrego, religijnego człowieka z Kuwejtu. Dla mnie było szokujące, że Kuwejt, który został wyzwolony przez Busha spod okupacji Iraku, który jest jednym z najbogatszych państw świata i takim w ogóle, wiecie, tam się znaleźć, to jak znaleźć się po prostu w skarbcu u Midasa. I nagle słyszę po prostu kazanie gościa, który mówi, że największe zło, jakie jest na świecie, są Żydzi i trzeba ich tępić aż do końca. I po prostu zajrzyjcie, ja to linkowałem na Facebooku, można sobie to obejrzeć. Po prostu szokujące, w super hotelu, na ścianie promocja firm biznesowych, loga firm różnych. I on po prostu mówi przeciwko Izraelowi takie straszne rzeczy. I teraz sobie myślę, wiecie, jest coś takiego, co jest po prostu cywilizacją. Tak? W sensie teraz mówię już nie zgniłą, nie Babilonem, nie pewnego dnia Nowy Jork zapadnie się pod ziemię, ale mówię w tym aspekcie pozytywnym, jest coś takiego. Jest to coś, co pochodzi od Żydów, co pochodzi od chrześcijaństwa, judeo-chrześcijańskie i to ma swoją wartość. I powiem, że jedną z tych wartości tego świata, który jest w jakiś sposób uporządkowany, nie jest tak jak świat islamu albo nie jest tak jak świat w Indiach, gdzie się mówi tak, tak i to jest nie tylko gest taki, bo wiecie, w Indiach właśnie tak się mówi, że mówi się tak i mówi się nie. I trzeba trochę pobyć, żeby to się w tym połapać. To jest tam jeszcze cały mental, który za tym jest. I wiecie, i coś takiego jest, że jednym z elementów tego świata, w którym my żyjemy, jest właśnie mądrość, która pochodzi od Boga, że jest jeden Bóg, a nie wielu bogów. Że ten Bóg mówi człowiekowi, jak żyć, bo go stworzył i wie, jak go stworzył. I ktoś dekalog respektuje i mówi, że pewne rzeczy są złe, a pewne są dobre. I stara się wniknąć w tą tajemnicę i ją rozwikłać. Wiecie, dlatego powiem wam, szukajmy Królestwa Bożego, nie strońmy od mądrości I też, ale też spodziewajmy się mocy, uzdrowień, znaków i cudów, bo jeżeli czytamy o Królestwie Bożym i o Jego chwale, to jest tak, jak mówiłem w poprzednim kazaniu, kiedy przychodzi Królestwo Boże, to ono przychodzi z chwałą. Ono budzi zazdrość, ono budzi pragnienia. Ludzie patrzą na Królestwo Boże i mówią, chcemy zdrowia, bo chcemy, nie chcemy chorób, ale też chcemy zdrowia, bo chcemy takiej służby zdrowia na wysokim poziomie. Przychodzi Królestwo Boże i ludzie mówią, chcemy zaspokojonych potrzeb, nie chcemy, żeby ktokolwiek cierpiał niedostatek. Niebo to jest miejsce bez łez wynikających z cierpienia i braku, jakie jest na ziemi. Rozumiecie? Więc moc, mądrość i chwała Królestwa Bożego. Ciekawe jest, że my dzisiaj uczymy w Kościele, że zazdrość jest zła, a apostoł Paweł jest zła, ale apostoł Paweł na przykład mówi, że on głosi Mesjasza, żeby pobudzić do zazdrości Żydów, żeby też Jego szukali. Więc zazdrość wynika z tego, że ktoś widzi chwałę Królestwa. Więc Królestwo Boże zawiera w sobie chwałę, nie tylko mądrość. Nie tylko święty Franciszek, który jest mądry i wie, jak się odnieść do innych ludzi i pochylić się nad trędowatymi. I przez to, że tak postąpił, jest solą ziemi, światłością dla świata. Ówczesnego i wręcz do dzisiaj jego imię jest znane. Ale są inne aspekty królestwa, które również są aspektami królestwa. Tak? I kiedy Jezus przyjedzie, to po prostu będzie zazdrość, nie będzie wiadomo, co z tym zrobić. Ludzie zgrzytali zębami, widząc Jezusa, ponieważ znaki i cuda i moc towarzyszyła jego życiu i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. Można by było jeszcze z nim dyskutować, ale z cudami się nie dyskutuje. Ze świadectwem się nie dyskutuje. Więc wiecie, Królestwo Boże jest bogate, zawiera w sobie wszystkie aspekty naraz. I ubóstwo, i bogactwo. Ubóstwo wtedy, kiedy trzeba, i bogactwo wtedy, kiedy trzeba. Porzucenie i ofiarowanie, ale i władanie i królowanie. I niepozwolenie na to, żeby ten, kto jest głupcem i nieprawy, żeby królował. Jeżeli tak jest, to nie ma jeszcze Królestwa Bożego. I idziemy w stronę Królestwa Bożego. Co ja tutaj mówię dzisiaj? Ale to jest ważne, to jest ważne. Dobra, także proton. Po pierwsze, szukajmy Królestwa Bożego. Okej, a dzisiaj słowo. Co widzimy na obrazku? Teraz zaczynamy kazanie dialogowane. Co kto widzi? Żarówkę jedni widzą, inni widzą solniczkę. Kto jeszcze coś widzi? Sól ktoś widzi. Jaki to jest kolor tam w tle? To dla kobiet pytanie. Mężczyźni, nie odzywajcie się. Żółty, zielony, powiedzieli mężczyźni. Dobrze. Dobrze. Zbyszek od razu poszedł do istoty. Sól i światło widzi, tak? Dobrze. Okej, to widzimy tutaj, tak? Jaki werset wam się przypomina ze słowa na ten temat? Jesteście solą ziemi i światłością świata, wam się przypomina, tak? Dobrze. Okej. Okay. Tytuł dzisiejszego kazania to jest sumienie świata. Sumienie. To jest takie coś, co mnie bardzo mocno dotknęło. I porozmawiajmy na chwilę sobie o tym, czym jest sumienie najpierw. Słucham, wasze propozycje. Będę powtarzał do mikrofona, żeby się nagrało. Nie będę wam podkładał mikrofon. Może dojdziemy do takiego miejsca, już mamy terminal na karty, można ofiarę przekazać kartą. Może będziemy mieć tak, że każdy będzie miał mikrofon. Na sali będziemy mogli porozmawiać. Czemu nie? No dobra. Sumienie. Co komu się z tym kojarzy?
Świadomość, co jest dobre, a co złe.
Świadomość tego, co jest dobre, a co złe. Tak? Jakieś inne propozycje? Wewnętrzny głos. Mhm. Co jeszcze? Michał? W domu poczytasz Biblię. Słucham? What are you thinking about conscious? What do you think? What is conscious? Yes. Sposób myślenia. Okej. Okay. Słucham, dalej. Ala, nie masz sumienia. No to będziemy się modlić. Sumienie jest mi tu zupełnie obce. Sumienie mi nie pozwala się odzywać. Dobre. Sumienie może pozwalać lub nie pozwalać. To też jest jakaś ilustracja. Coś jeszcze wam chodzi po głowie? Co? Może prześladować. Okay, tak? Moja żona ma fajne określenie na sumienie. Sumienie zewnętrzne. Wiecie, kto jest jej sumieniem zewnętrznym? Ja. Coś jeszcze, jakieś macie jeszcze?
Nerki,
tak? Słyszałeś coś, że nerki to sumienie. Tak, coś tam jest. A, Iza mówi, że jest neurotyczne sumienie, czyli takie niezdrowe, tak? Aha, właśnie zewnętrzne takie, czyli nie pochodzą, niezintegrowane. Okej, co jeszcze macie? No śmiało, pomyślmy. Lubicie sumienie? Zawahanie? Łukasz. Dużo było powiedziane. Mam jakąś ustrady.
Coś, co daje wyrzuty.
Coś, co daje wyrzuty. Daje wyrzuty. Dobre, dobre.
Jakiś system przekonań, tak?
Jakiś system przekonań. Każdy trochę inaczej rozumie dobro i zło. Mhm. Może być różne rodzaje sumienia. Jaki na przykład? A, niektórzy mają wrażliwe sumienie, tak? Inni zatwardzone, zatwardziałe, tak? A apostoł Paweł mówi o wypalonym sumieniu, czyli nieczynnym. Wrzątkiem zalanym, tam można by tak powiedzieć. Ugotowane sumienie. Nieczynne. Dobra, sumienie jest w porządku, czy nie? Zagłosujmy teraz na koniec po tej dyskusji. Kto jest za tym, że sumienie jest okej? Okay? Dobrze. A kto, że nie? Okej. Może wiecie, ja myślę, że może w tym gronie to nie, ale znaleźliby się w ogóle ludzie, którzy powiedzieli, że to jest po prostu jakieś archaiczne zjawisko kulturowo-społeczno-antropologiczne, na które wpływ miała ciemnota dawnych wieków i religie, które po prostu zdołowały człowieka. A złe sumienie jest niewłaściwe. Czyli, a jakie jest złe sumienie? Neurotyczne, okej, okay, dobra. Moja żona posługuje się słowami, których nie rozumiem i nie wiem, czy już mnie obraża, czy jeszcze nie. Zawsze Jurek Rycharski mówi, ja wolę używać słów zrozumiałych, bo wtedy wiem, że nikogo nie obrażę. Dobra, sumienie, okej. Okay. Teraz jest ten werset, który właśnie tutaj czytaliśmy. Wy jesteście solą ziemi. Wiecie, nie chciałbym dzisiaj iść w stronę tego, że my mamy sumienie, chociaż jest to bardzo ważne, żeby żyć, być człowiekiem, który ma sumienie, który ma serce, który ma wrażliwość w sobie, która potrafi dokonywać oceny zarówno jego postępowania, jak i postępowania innych wokół, sprawiedliwego oceniania, tak? Sumienia, czyli wewnętrznego głosu, który jest w stanie nas poprowadzić do właściwych wyborów w momencie, kiedy wahamy się i mamy jakiś konflikt, żeby postąpić tak czy tak. Ale dzisiaj Jezus mówi do nas, według czytania Ewangelii na dzień dzisiejszy, z Ewangelii Mateusza, że my jesteśmy solą ziemi, światłością świata. I teraz słuchajcie, i teraz porozmawiamy w takim razie o tym, znowu zróbmy taką powtórkę jak z tego sumienia. W takim razie, czym jest sól? Z czym wam się sól kojarzy?
Konserwant.
Nadaje smak. Konserwant, czyli co? Bo to też takie obce słowo troszeczkę. Bo nie mamy jej z konserwantami, słyszałem, pożywienia, bo to... Zapobiega psuciu się, tak? Czyli może być coś nieświeże, ale ciągle zjadliwe. Było jeszcze inne. Ktoś powiedział konserwant, ktoś inny powiedział przyprawa, tak? Co znaczy, że przyprawa, że... Nadaje smak, czyli zmienia smak, tak? Zmienia oryginalny smak. Ale też wydobywa smak, tak? I polepsza. Im więcej soli, tym lepszy smak. Nie? Nie? Nie. Do pewnego momentu. Do jakiego momentu? Tak, żeby nie przesolić. Do optymalnego. Okej, okay, co jeszcze myślicie o soli? Co ciekawe bardzo jest, że po prostu, że nie można powiedzieć, że im więcej soli, tym lepiej. Ciśnienie podnosi. O, dobre, dobre. Sól podnosi ciśnienie. Bo wiecie, bo Jezus mówi, że my jesteśmy solą ziemi, tak? Ale wcierane w skórę i zamówi, że jest gładka, tak? Też stres zabiera. Jak ktoś się jeździ nad morze słone i się moczy, to też można się stresu. Jak chcesz mężu swoją żonę po ciężkiej pracy jakoś tak uczcić, to miska z słoną wodą, obok miski świeca też. I myjesz żonie nogi w słonej wodzie albo pozwalasz jej, żeby sobie posiedziała. I teraz skręcimy i teraz zajmiemy się tym tematem. Nie, dobrze, dobrze. Zawsze te praktyczne tobie pociągają. Okej. Okay. No dobrze, czyli sól mamy. Okej. Okay. I teraz wiecie, teraz jest ciekawe, że Jezus powiedział do swoich uczniów, my jesteśmy Jego uczniami, tak? Nie jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy na drodze Pańskiej, tak? Powiedział, że wy jesteście solą ziemi. Co Pan Jezus miał na myśli? O co mu chodziło?
Tak dosłownie to by było tragicznie.
Tak dosłownie to, Łukasz mówi, to by było dosyć tragicznie. To prawda. Przeczytam wam jeden fragment. 5 Mojżeszowa 29:2. Cała jej gleba jak siar jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obciewana, nic na niej nie wyrośnie, ani nie wzejdzie na niej żadna trawa. Będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości. Tak? Bo sól też sprawia, że nic nie rośnie, bo jest takie zasolenie, że rośliny giną, tak? Drugi fragment. Następnie nacierał Abimelech na miasto przez cały ten dzień, zdobył miasto, a lud, który był w nim, wybił do nogi, miasto zrównał z ziemią i posypał miejsce to solą. Czyli właśnie uniemożliwił, żeby życie było, tak? Więc to jest faktycznie tak, że jest tragicznie. Dlaczego my jako chrześcijanie bardzo się niepokoimy tym, żeby było nas więcej? Niepokoimy się tym, że po prostu niepokoimy się tym, że jest nas mało i że chcemy, żeby było nas więcej, okej? Przepraszam, jak tak zakręciłem trochę. Prawda? Czy dobrze było, żeby było nas więcej na świecie? Tak czy nie? Nas, czyli chrześcijan, uczniów Pana. Okay, tak? Tak, Pan Jezus, Słowo Boże mówi, rozradzajcie się, rozmnażajcie, zaludniajcie ziemię. No, ale tutaj Pan Jezus, widzicie, to jest właśnie to, że każda przenośnia, która jest użyta w nauczaniu Jezusa, ma swoją granicę. I nie każda przenośnia będzie żyła w nieskończoność, tak? Jeżeli jest przysłowie, co ma wisieć, nie utonie, ono jest, odnosi się do pewnych konkretnych przypadków i nie może być rozciągane na całe życie. Bo wtedy byśmy wszystko próbowali topić. Dobrze, więc sól. Więc Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Więc teraz my. Omówiliśmy sumienie, omówiliśmy sól, więc teraz jak nasza obecność w świecie wpływa na ten świat? Śmiało, twórzcie ze mną to. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem o tym, że 90% to jest ten, który słucha, który mówi i ten, który stosuje. To jest w ten sposób się mądrość stabilizuje w człowieku i naprawdę nabywa, więc mówcie. Ktoś jeszcze dzisiaj nic nie powiedział. Co to znaczy, że ty jesteś solą tej ziemi? Że Pan Jezus do ciebie jako ucznia, jako uczennicy mówi, że jesteś solą. Co to znaczy? Kasia. Zmieniamy tą ziemię, tak?
Można jakąś taką myśl dać innym, coś poruszyć w nich.
Można dać inną myśl, innym, poruszyć ich w takim aspekcie smakowym.
Wracając do konserwantu, zachowujemy przed zepsuciem totalnym.
Przed totalnym zepsuciem zachowujemy. Bardzo fajne mi się to ze smakiem podoba. Byliście kiedyś w takiej restauracji, w której nigdy nie byliście? Jakaś na przykład marokańska.
Sowaj, przyjaciele. Nie, ale jakaś kuchnia taka, w której nie byliście. Ja pamiętam pierwszy raz, jak byłem w kuchni tajskiej. Był dla mnie zupełny szok. Myślałem, że nigdy tam nie wrócę. Ale wróciłem. Myślę, że mieszanina chili i po prostu i kokosowego mleka to jest po prostu w ogóle coś fantastycznego. Ale nie wiedziałem. Czyli po prostu nowa rzeczywistość zupełnie, smakowa, tak? Nowy smak. A teraz jeszcze było o tym całkowitym zepsuciu, tak? To jest też mocne, bo jak myślicie, bo my często tak mamy złe spojrzenie na ten świat i mówimy, że ten świat to jest po prostu, to jest koszmar. Ale dlaczego powstali konserwatyści? Dobre, konserwatyści, żeby się świat zupełnie nie stoczył. Konserwują. No, ale konserwatyści mają też swój, to jest dla mnie odkrycie tego roku, konserwatyści mają swój też minus, bo oni też często konserwują to, co złe. Tak, bo to konserwatyści nie chcieli, żeby po prostu kobiety miały prawa wyborcze i żeby murzyni byli uznani za równych obywateli, więc to też jest, to jest właśnie to, o czym mówiłem we wstępie, że Królestwo Boże to nie jest albo, albo, tylko to i to, a w pewnych sytuacjach jedno przed drugim, tak? Ale to jest ważne. Dobrze, więc słuchajcie, my jesteśmy solą ziemi, przyprawiamy tą ziemię, przyprawiamy ten smak. I wiecie, nasza obecność ma kluczowe znaczenie w ogóle dla Boga i dla dziejów, które są zaplanowane przez Boga. Możemy myśleć, że nas jest mało, tak? Ale powiem wam, nas nie musi być dużo, żeby Bóg wypełnił swój plan. Bo Bóg we właściwym czasie dokona swoich właściwych rzeczy. Ja nie mówię teraz znowuż też o tym, to też bardzo ważne jest, żeby mieszać to powiedzenie, że wy jesteście solą ziemi, na przykład z tym, że wąska jest ścieżka, która prowadzi do zbawienia. Czyli, że soli zawsze będzie już mało. Nie, wąska jest mowa o tym, że są wymagania nałożone na uczniów pańskich i że nie można po prostu przejść przez życie jako chciwca, chciejca, który chce wszystkiego i wszystko mu wolno, tylko że jest wymagane ograniczenie się, dyscyplina, porzucanie, tak, pewnych rzeczy. Ale sól. I wiecie, to jest ciekawe, że my możemy siebie porównywać do Żydów w ten sposób też bardzo mocno. Bo wiecie, bo to jest ciekawe, że Bóg wybrał coś, co nie miało żadnego znaczenia i do dzisiaj nie ma wielkiego znaczenia. Jak się przyjmie populację Żydów dzisiaj na świecie, to jest po prostu zupełnie grupa prawie bez znaczenia, jeśli chodzi o procenty. To jest jakiś tam promil ludzkości. Jeśli weźmie się powierzchnię ich państwa, tak samo albo jeszcze gorzej to wypada. Jak się spojrzy na przestrzeni wieków, to mieli swoje jakieś takie kluczowe zagrania. Że tak powiem. Tak? Może Mojżesz był takim kluczowym zagraniem na szachownicy. I dekalog. Bum. Jednym z kluczowych zagrań był Mesjasz w Bożym planie. Ale zobaczcie, to był jeden człowiek. To jest wielka tajemnica. Jeden człowiek, który nie dokonał żadnego światowego przewrotu, kilka zaledwie lat pełnił swoją służbę aktywnie, dokonał całkowicie zmiany. Widzimy, że to jego bycie solą Mesjasza, czy Mojżesza, czy ten dekalog, te drobne wrzuty w historię ludzkości całkowicie zmieniły ludzkość. My często możemy właśnie być bardzo dziecinni w myśleniu, tak? W tym tygodniu moje dziecko miało problem, bo miało kieszonkowe, które chciało wydać na zabawkę i poszliśmy już do sklepu, które było i zakup zabawki był już zaplanowany. I weszliśmy do sklepu i moje dziecko opuściło ręce i mówi: tato, ja mówię, co tak posmutniałeś? A ta zabawka leży przed nim. Taki samoobsługowy. Ręce opadły. Mówi: tato, dzisiaj nie kupię. Ja mówię: czemu? Nie mogę się zdecydować. Ja mówię: ale już się zdecydowałeś. Ale teraz już się nie zdecydowałem. Teraz już... I wyszliśmy ze sklepu. W ogóle zrobiliśmy się fantastycznie. Kasa nie wydana. Jest. Oby tak częściej. Tak? Ale wiecie, my też mamy też taką naturę jako Boże dzieci, że my często właśnie patrzymy na to, czego nie mamy, co chcielibyśmy mieć, co nas podnieca, co jest fajne, co jest super, czego by się nachapać. I wtedy po prostu zgubimy istotę naszego życia sprzed naszych
przed naszych oczu. Jako chrześcijanie, jako członkowie zborów, kościołów, również mamy takie myślenie. I myślimy, ojejku, u nas w tym kraju tak mało, jest tak mało, tak mało, tak mało. Słuchajcie, jakie to ma znaczenie, że nas jest tak mało? Wiecie, że Żydów jest w Polsce mniej niż po prostu, niż ewangelicznych chrześcijan? Ewangelicznych chrześcijan jest około 20 tysięcy we wszystkich zborach, wszystkich denominacji. 20 tysięcy, powiem wam. Prawda jest taka, że nas nie ma. To jest prawda statystyczna, nie istniejemy. Ale wiecie, Żydów w Polsce w tej chwili to się szacuje między 3 a 5 tysięcy może. Ale teraz fajnie, w tym tygodniu, ja akurat nie byłem, chciałem bardzo być, ale w końcu nie pojechałem. Było po prostu, była uroczystość 72. rocznicy zagłady getta, początku Wielkiej Wywódzki, która się zaczęła w lipcu, 22 lipca 1942 roku. Była manifestacja i bardzo chciałem pójść na tę manifestację. Wiecie, tam po prostu szło, ja nie wiem, ile tam ludzi szło. Ktoś z was pamięta dane? Bo prasa podawała, widziałem zdjęcia później z tego marszu, który przeszedł z Uszlak Placu na Nowolipki, taki bardzo spokojny, fajny korowód. Też dużo moich znajomych tam było. I wiecie, i nagle idzie po prostu, myślę, że z 2-3 tysiące ludzi szło. Taki marsz dla Jezusa, coś w tym stylu. Jak coś się robi, nagle słyszymy, ten jest Żyd, ten jest Żyd, ten jest Żyd. Dlatego ludzie mają to myślenie, że oni będą rządzić całym światem. No, to jest akurat prawda. Bo Jezus powróci na ziemię i będzie rządził całym światem. A do apostołów powiedział, wy będziecie zasiadali na 12 tronach, a tam nie ma precedensu, sami Żydzi. A my pod warunkiem, a my będziemy bierali w tym udział pod warunkiem, że nie wyprzemy się, że jesteśmy potomkami Abrahama przez wiarę. I że nie odwróciliśmy się od tych maluczkich, o których wielu nauczycieli słowa mówi, że ci maluczcy porzuceni są właśnie Żydzi w tym świecie. Dobrze. Więc wiecie, więc my myślimy często tak, to po prostu, o, chcielibyśmy więcej, tak nas mało i tak dalej. Ja, dzisiaj mój cel tego słowa jest i tej ilustracji, żebyście na nią zwrócili uwagę, jest taki, że my mamy niezwykłą rolę do odegrania w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy ze swoim życiem, jeżeli tylko zachowamy jakość naszego życia. To będzie oddziaływało na pokolenia po nas. Będzie oddziaływało na nam współczesnych. I nie chodzi wcale o zrobienie wielkiej akcji. Wystarczy, że wypełnisz swoją rolę w tym miejscu, w którym masz ją odegrać i wykorzystasz tą jakość sumienia, którą masz w sobie, żeby wpłynąć na cały świat. I Boży zamysł też jest taki. Teraz zobaczcie, przeczytamy inne fragmenty jeszcze ze słowa. Tutaj jest ten dłuższy fragment, tak? Jest, mówi, wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Jezus mówi coś takiego, że sól jest ostatnim ratunkiem. Że jeżeli soli zabraknie, to nikt już soli nie wymyśli, nie doda. Bo jeżeli sól zniknie, to nie będzie skąd ją wziąć. Więc jeżeli my znikniemy z naszą jakością, schowamy się, ukryjemy, to po prostu tej soli nie ma jak przydać. Więc Jezus mówi, może mało, może zmienia smak, może nie dopuszcza do całkowitego zepsucia, ale nasze życie jest absolutnie kluczowe i ważne, żeby było zachowane w tej jakości, w jakiej jest i nie popełniało kompromisu w swoim życiu. I powiem wam, to wystarczy. To wystarczy. I dalej mówi, na nic więcej już się nie przyda, jak tylko by była wrzucona przez ludzi, podeptana. A wiecie, ta sól, czytaliśmy o niej, która jest wrzucona w ziemię, ona sprawia, że nic nie rośnie. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Więc my jesteśmy jakością w tym świecie. Wyobrażacie sobie, że pewnego dnia nie powstaje słońce, znika. Jak wygląda życie? Wczoraj zostawiliśmy nasze dzieci u babci, wracaliśmy do domu samochodem i między Poznaniem a Warszawą ledwo doszedłem do siebie, bo nie mogłem znieść tej ciszy na tylnym siedzeniu. Czułem, że czegoś mi brakuje, coś mi zabrano. Wróciłem do domu, wszedłem pod prysznic i sobie myślę, jejku, jak ja żyłem po prostu 11 lat małżeństwa bez dzieci. W ogóle kim ja jestem bez moich dzieci? Jakby mi ktoś po prostu, nie wiem, od pasa w dół przeciął i posadził na krześle. Tak się czułem po prostu. Wie, co to jest? Ale jak wracałem tą drogą właśnie z Poznania i właśnie cały czas nie mogłem się pozbierać, zresztą obydwoje tak mieliśmy takie emocje bardzo dziwne. Zastanawialiśmy się, czy nie zawrócić, nie zabrać jednak ich. to później mi przyszło do głowy, a co by było, gdyby nagle wszystkie drzewa zniknęły? Albo rzeki. Zostałyby tylko morza i jeziora i zero rzek. Czyli jeden element zabrany z tego świata i wszystko jest wywrócone do góry nogami. Tak samo jest z nami. I naprawdę powiem ci, szatan nie może działać w tym świecie, ponieważ my jesteśmy w tym świecie. To jest tak, wiesz, jak z przewodzeniem prądu. W wodzie słodkiej, idealnie, bez żadnych innych pierwiastków, nie ma przewodzenia. Musi być kryształ, musi być domieszka, musi być sól i wtedy woda przewodzi. Ja nie jestem chemikiem, nie chcę się tam za bardzo z daleko posunąć. Ale dokładnie tak jest z nami, że szatan tego świata nie może dotknąć, ponieważ my jesteśmy. Apostoł Paweł mówi, żeby nas nie zwodzili tym, że Antychryst już przyszedł. Ponieważ on mówi, że on przyjdzie wtedy, kiedy ten, który daje opór, zejdzie z pola. Zostanie zabrany, nie będzie bronił. Tak? Zostanie mu zabrana władza. My jesteśmy w tym świecie, diabeł nie może działać tak, jakby mógł działać, gdyby nas tu nie było. Natychmiast cała bezbożność się wylewa. Nasze bycie na ziemi ma niesamowitą wartość. Teraz tutaj mój ulubiony fragment na temat soli. Kolosan 4:3-6. A módlcie się zarazem i za nas, mówi apostoł o sobie, Paweł, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Mesjasza, z powodu której jestem więźniem. Tajemnica Mesjasza. Co to jest tajemnica Mesjasza? Ona jest nazwana tajemnicą. To jest ciekawe. Wiecie, żaden przez polityków wydawane takie głośne oświadczenia, proklamacje nigdy nie były nazywane tajemnicami. Manifest lipcowy 22 lipca, tak? Nie była tajemnica, on był rozplakatowany po całym kraju. Tak, Marks, jak napisał Kapitał, było drukowane w dziesiątkach egzemplarzy. Lenin, jak swoje po prostu wydawał dekrety w rewolucji, tak samo. Hitler miał swojego Goebbelsa, to nigdy nie były tajemnice. A tutaj mamy, że Bóg otworzył nam drzwi w celu zwiastowania czego? Tajemnicy Chrystusowej. Dlaczego to jest tajemnica? Wiecie, ja wierzę osobiście, że dlatego, że to właśnie się rozprzestrzenia w sposób, który jest tajemny dla wroga i czego diabeł nie może zatrzymać. Tajemnica Chrystusa jest taka, że przyszedł jeden człowiek, żeby dokonać całkowitej zmiany. I diabeł wyczuł to i dlatego Herod był zaangażowany w to, żeby zgładzić potomka, tak? Jego służba nie trwała długo, a mimo to on został po prostu, zmienił całą rzeczywistość świata. Wiecie, i my dzisiaj, kiedy wstępujemy w ślady naszego mistrza, to my wstępujemy w ślady pewnej tajemnicy. My oczywiście chcielibyśmy, żeby było to tak. Łubudu z nieba piorun i wszyscy przechodząc koło naszych drzwi, naszego domu, przechodzą na paluszkach, bo tam mieszka agent Boga, któremu nie wolno podpaść. My byśmy tak chcieli. Ale Królestwo Boże nie przychodzi w ten sposób. Ono przychodzi jako tajemnica i tu jest powiedziane, że po prostu tajemnica Mesjasza jest głoszona. I my jesteśmy uczestnikami tej tajemnicy. Że Królestwo Boże rozprzestrzenia się jako jakość, która dopiero potem wpływa na ilość i na ilość ludzi w Królestwie. I dalej mówi tak, abym ją obwieścił jak powinienem, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Wiecie, i to jest znowu mowa o soli. Wobec ludzi, którzy są wokół nas, mamy przede wszystkim postępować mądrze, wykorzystując czas, jaki jest nam dany. My często myślimy, mamy taką presję, żeby głosić Ewangelię ludziom, którzy są wokół nas. Wiecie, ale krzyczeć głośno Boże prawdy, to nie jest istota rzeczy. Są potrzebne, tak jak mówi apostoł Paweł, otwarte drzwi do zwiastowania słowa, żeby tajemnica docierała. My dzisiaj głośno możemy proklamować Boże prawdy, a ludzie tego słuchają i mówią sobie, ja to znam z Radia Maryja, ja to znam, moja mama tak mówiła, ja to znam, ksiądz tak krzyczał, ja to znam, ja po prostu nie chcę takich rzeczy, to mnie po prostu irytuje i denerwuje. Pełno jest takich krzykaczy, tak? To jest jedna reakcja. Dlaczego? Dlatego, że po prostu musimy robić to mądrze, wykorzystując czas, żeby docierać do serca człowieka. Może potrzebujemy przede wszystkim w mądry sposób być z drugimi ludźmi, bez takiej religijnej presji, żeby szybko wysypać się z istotą. Może się okazać, że jeżeli to nie jest podane w mądry sposób, to istota zginie. Bądź źle wykorzystaliśmy czas, w niemądry sposób. Dalej mówi, mowa wasza niech będzie zawsze jaka?
Uprzejma.
To jest ciekawe. Wiecie, myślę, że nie chodzi tutaj o savoir vivre, bo w różnych epokach różne savoir vivre obowiązywały. W zależności od kultury, myślę, że też chodzi o kulturę danego kraju, co innego jest być grzecznym w Anglii, co innego jest być grzecznym w Polsce. Polak jedzie do Anglii, myśli, że jest grzeczny. Przyjeżdża Anglik do Polski, myśli, że jest grzeczny, a wszyscy go biorą za przewrażliwionego. Więc myślę, że to słowo, bądźcie uprzejmi, nie jest tutaj mowa o pewnym savoir vivre, ale jest mowa o skutecznym dotarciu do drugiego człowieka. I tak naprawdę to można by było podstawić to słowo miłość, czyli właściwy stosunek do drugiego człowieka. Że wasza mowa niech będzie pełna miłości. Bo możesz czasami nie być uprzejmy w kontekście tego słownika savoir vivre'owego, ale ktoś może to odebrać jako wielką miłość i twoje zaangażowanie w życie drugiego człowieka. Bo tobie po prostu zależy i nie pozwolisz mu odejść. I w kontekście savoir vivre jesteś nieuprzejmy, ale w Bożym Królestwie jesteś uprzejmy, ponieważ kochasz człowieka bardzo. I teraz tu jest powiedziane, że mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, pełna miłości. Tak? W ten sposób pozyskujemy, dając tą sól drugiemu człowiekowi. I tu jest powiedziane uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Wiecie, Bóg nam daje nieograniczone możliwości poszerzania Królestwa Bożego. Tylko, że w naszych głowach, jak oścień, tkwi jedna myśl, że to Królestwo Boże rozprzestrzeni się przez to, że ja jako ewangelista powstanę i wydrę buzię. Ale to nie tędy droga. Twój głos będzie słyszalny, jeżeli będzie zaprawiony solą, jeżeli będzie uprzejmy, jeżeli tam będzie mądrość, która potrafi wykorzystać czas i w ten sposób dotrzesz do tych, którzy potrzebują. I wiecie, również w taki sam sposób Królestwo Boże dociera do nas przez Boga, że Bóg nie wrzeszczy na nas. Tylko On mówi do nas, co mówi? Myśl. Hej, zwróć swoje oczy, zwróć swoje uszy. Daję ci słowa życia, abyś żył. Pochyl się nad nimi, medytuj. Rozważaj we dnie i w nocy, tak? Przecież Bóg by mógł tak zrobić, przyjść, łupnąć po prostu pięścią w stół, już byśmy do końca życia powtarzali Jego słowa. Albo wiem, tak mówi Pan, żeby nic innego nie potrafili powiedzieć pod wpływem tej traumy. Trochę tak jak kran wyrwało kiedyś w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy, nasza Oliwka miała rok i po prostu w wannie kran się urwał pod wpływem ciśnienia. I woda zaczęła lać się po prostu tak prosto z tej rurki w ścianie, na drugą ścianę. I dopiero powiesiłem szmatę, jakiś teli, zaczęła ta woda lać się do wanny. I w domu panika i po prostu... I Oliwka taka... I za nią trzyma na ręku i po prostu... I Oliwka, co się stało? To, jeszcze nie mówiła, co się stało. Nie mówiła jeszcze. Ale Iza mówi, kran się urwał. I później nasze dziecko przez kilka dni chodziło, nie umiejąc jeszcze mówić. Chodziło po domu i mówiło, kran. Bo takie emocje towarzyszyły temu. Było tak emocjonalnie, że zostało w pamięci. Ona mówiła kran. My się baliśmy. Jejku, teraz jeszcze nie umie mówić, ale mówi kran. Przez wyraźny R. Bóg by tak mógł z nami mówić. Tak by łupnął, żebyśmy tylko chodzili i po prostu jak schizofrenicy powiedzieli, Syn Boży jest jedynym zbawieniem. I byśmy w metrze tak do ludzi podchodzili. Ale wiecie, ale nie tak przychodzi Królestwo Boże. Wiemy, że ktoś, kto tak mówi, jest zaburzony. Świat wie też, że to są zaburzeni ludzie. Fanatycy z krzyżami. Gdzie Bóg do nas mówi w taki sposób, uprzejmy, zaprawiony solą i mówi, medytuj, rozważaj, niech nasączy się tym twoje serce, żebyś wiedział, jak odpowiadać innym, żebyś wiedział, jak dokonywać właściwych wyborów. Myśl, medytuj, studiuj, szukaj ścieżek, czegoś nie masz, być może jeszcze nie znalazłeś klucza, jeszcze nie znalazłeś drogi. W moim słowie jest droga dla ciebie, która cię przeprowadzi i da ci zwycięstwo. Bóg tak do nas mówi. Więc przez nas tak samo chce mówić do innych ludzi. Się może okazać, że będąc w tym świecie solą i będąc uprzejmy dla innych, wykonujesz lepszą robotę niż robotę, jaką byś wykonał, będąc domorosłym, samozwańczym ewangelistą. Jako ewangelista możesz tylko zaprawić ten świat solą religijną i ludzie po prostu... Znam takich. Widziałem. I będą ludzie uciekać od ciebie, a możesz dotrzeć. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Mietkiem Szcześniakiem kilka lat temu i on opowiadał o ludziach, którzy pierwsi mu głosili Ewangelię. I on mówi, to był kosmos. Mówi, przyszli do mnie i powiedzieli mi tak, to są dobrzy ludzie, a to są źli ludzie. I ty jesteś teraz wśród tych złych. I musisz się przyłączyć do nas dobrych, wtedy będziesz chrześcijaninem, wtedy będziesz zbawiony i wtedy będzie wszystko dobrze. I on mówi, że, wiecie, jeszcze niektórzy z was może znają Mietka, wiedzą, znają jego wrażliwość. On mówi, Marek, mówi, to było nie do zaakceptowania. Mówi, oni nazywali dobrych ludzi złymi. A dobrych ludzi, a złych ludzi nazywali dobrymi. Po prostu wszystko im się pokręciło. Mówi, i co ja miałem tak? Ja miałem tak porzucić. Mówi, ten zły, tamten zły. Przecież ja ich znam. No właśnie o to chodzi, że Królestwo Boże, ono jest też czytane przez ludzi niewierzących i należących do tego Królestwa, jest czytane we właściwy sposób. Dlatego oni, świat się od nas domaga, że my będziemy też synami Królestwa, którzy będą mądrze wykorzystując czas uprzejmą mową, która jest zaprawiona solą, wiedzieli jak im odpowiadać, w ten sposób pozyskujemy ludzi. Tak? Bardzo często Bóg będzie cię powoływał, żebyś cierpliwie prowadził życie bez kompromisów i czekał, aż ktoś zada ci pytanie. Wiele razy tak będzie. I ty po prostu możesz wiedzieć, że żyjąc świętym, oddzielonym dla Boga życiem, nie popełniając kompromisów, jesteś wystarczająco silnym głosem w tym świecie. Jest powiedziane o Panu Jezusie, że On, kiedy Mu złorzeczono, kiedy Go prześladowano, jest powiedziane, że On był jak owca na rzeź prowadzona i nie podnosił swojego głosu. Nie, oczywiście, wiemy, że były momenty, kiedy podnosił i krzyczał, ale były momenty, kiedy nie podnosił. A kiedy nie podnosił wtedy, kiedy się źle działo. Bardzo dziwne. Kiedy był prześladowany. My pierwsze, co myślimy wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś zła w otaczającym świecie, mamy takiego, niech sprawiedliwi nie milczą! Tylko wtedy się okazuje, że dziecko z kąpielą jest wylane. Może trzeba zadać pytanie człowiekowi, który po prostu, którego drążą wątpliwości. A nie powiedzieć, słuchaj, to wszystko to jest dziadostwo. To jest dziadostwo. My w dzisiejszym świecie, no tak myślę, że najlepiej widać te rzeczy, bo przez to, że żyjemy w świecie medialnym, te medialne do nas docierają. Palestyna, Żydzi, Hamas, profesor Hazan, Tusk, Ukraina, Putin. I to są takie rzeczy do dyskusji. One są dobrymi ilustracjami tego, co na co dzień się dzieje w naszym życiu. Bo my dokładnie w taki sam sposób możemy postąpić. Coś się w domu źle dzieje. I my musimy, powiem wam, pamiętać przede wszystkim, że my jesteśmy solą najpierw, a potem dopiero trybunem. Niestety nam w naszym codziennym życiu najpierw łatwiej przychodzi być trybunem, kaznodzieją, głosicielem, a w drugiej kolejności solą. Wiesz, bo jeżeli jest, teraz dobra, wrócę do tej soli w misce, kiedy żona zmęczona przychodzi do domu. Ten aspekt poruszę, tak? W małżeństwie po prostu jedna z najprostszych rzeczy, ja to wiem po sobie, bo ja jestem mistrz, jest po prostu wypowiedzieć się na temat zaistniałej sytuacji w domu. To jest... Nie pytajcie mnie dwa razy. Żona coś pyta, ona nie pyta, wiecie, bo kobiety nie pytają po to, żeby uzyskać odpowiedzi, tylko żeby móc coś powiedzieć, żeby ktoś je wysłuchał. Mężczyzna myśli, że pyta po to, żeby uzyskać odpowiedź. Błąd, człowieku. Żona ci nie pyta po to, żeby uzyskać odpowiedź. Czy ładnie dzisiaj wyglądam? Nie odpowiadaj. Cmokaj, mrucz, rób, nie odpowiadaj. Tak? Żona się pyta, co zrobimy z wakacjami? No nie oczekuję, że powiesz, nie mamy pieniędzy, w tym roku nie jedziemy, albo tak, jedziemy, tutaj już postanowiłem. Nie, ona mówi... Ona oczekuje dialogu, partnerstwa. Ty musisz być mądry. Nie oczekuje osądów. Twoja żona jest mądra. Przynajmniej na tyle, na ile ty, bo tak Bóg parami to łączy. Że każdy znajduje na swojej drodze swój własny poziom. Więc ona jest mądra. Ona się nie pyta po to, że nie wie. Ona wie. Więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby być solą. Żeby w domu panował pokój. W tym tygodniu taka troska nas jedna dopadła w domu. I nagle po prostu myśmy zobaczyli po prostu, że nasze dzieci są poddenerwowane. Chodzą jak podelektryzowane. Wiecie, i oczywiście, kto? Najpierw orator, trybun postanowił zaprowadzić porządek. Dzieci po kątach porozstawiałem. Godzina czytania, lektury, zabrane telefony, komórki, komputery, różne gwałtowne działania w różnych aspektach. Człowiek już wszystko zrobił po prostu. Już druty kolczaste przez dom poprzeciągane. Wszyscy podłączeni pod prądem, jakby się tylko odezwali, to ich kopnie. Pokój nie przychodzi. Później przychodzi objawienie. Jesteś solą. Pokój się musi zacząć od ciebie. Tak? Mówię do mojej żony. Tak, na wszystko będziemy jej pozwalać. I to było dzisiaj, to było z tego tygodnia. To było autentyczne, było świetne. Przecież tak z tego śmiałem. I mówię do Izuwie. Tak, wszystko im pozwalasz. Takie rogi im porosną. Wtedy moja żona. Ona mówi, i dobrze. Z rogami, ale szczęśliwe. Ja poszedłem do drugiego pokoju. Kapitulacja. Miała oczywiście rację. Miała rację. Wiecie, i to jest po prostu, to jest to miejsce, do którego Bóg nas powołuje w tym świecie, w którym jesteśmy. I w domu. Masz być solą przede wszystkim, ma być smakiem. Niech twoje bycie w domu ze współmałżonkiem, z mężem, z żoną, z dzieckiem, z rodzicem, niech ono wpływa na ten stan rzeczy, jaki tam ma miejsce. Poprzez to, że jesteś. Nie poprzez to, że osądzisz, że się obrazisz, a oni mają nieszczęśliwe życie i są chorzy, bo w Boga nie wierzą. To, słuchaj, powiem ci, do nikąd to nie prowadzi, to nic nie zmienia w ich sytuacji. Kochaj im, kup im kawę, jak do nich idziesz. Lody przynieś. Zaproś, porozmawiaj, wysłuchaj. Będę słuchał, co diabeł ma mi do powiedzenia. Przez tych niewierzących będę uszy otwierał. Jeszcze po prostu mi wiarę mi zabiorą. Tak, nie słyszę! Nawróćcie się! Ja was nie słyszę, wy się nawróćcie. No, Królestwo Boże traci całą moc, bo Królestwo Boże to jest tajemnica Mesjasza, która wyraża się w mądre postępowanie z tymi, którzy do nas nie należą, wykorzystując czas nacechowane uprzejmością i mową zaprawioną solą, wiedząc, jak każdemu odpowiedzieć w właściwym czasie. To jest bardzo ciekawe, to jest powiedziane, żebyście wiedzieli, jak macie odpowiedzieć. Każdemu. Słuchajcie, komu mamy odpowiedzieć? Temu, kto pyta, ktoś powiedział. No właśnie. Większość nie pyta. Dlaczego nie pyta? Bo nie ma o co pytać. Bo się pyta wtedy, kiedy jest tajemnica. Nie ma tajemnicy, nie ma pytania. Krzyżówka się rozwiązuje, bo się nie umie rozwiązać. Jakby się wszystkie krzyżówki rozwiązywało po prostu na zasadzie tym, jak robot, to by się ich nie rozwiązywało. Ale się rozwiązuje dlatego, że się nie wie, jak je rozwiązać. Trzeba usiąść. Wiecie, ja też rozwiązywałem sudoku. Zaczynałem od 3 na 3. Ale od 3 do 3 to teraz umiem tak szybko rozwiązać, że musiałem przejść na 9 na 9. I dopiero wtedy znowu wróciłem do rozrywki. Ludzie nas nie pytają, ponieważ my nie jesteśmy dla nich żadną tajemnicą. Nie budzimy żadnej zazdrości. A to właśnie o to chodzi, żeby ludzie stykając się z nami, żeby główkowali. Ale o co tu chodzi? Gdzie na przykład, Iza ma fajną myśl, ale to zapamiętaj, bo ja chcę w inną stronę na chwilę pójść. W zborze jest zawsze pewna grupa ludzi, która jest dla mnie wielką tajemnicą. Naprawdę. I to są ciekawe, że to są przeważnie ci ludzie, którzy się nie odzywają. Bo człowiek, który mówi... Tak naprawdę on nie mówi to, co mówi, tylko mówi o tym, kim jest. Cokolwiek by nie powiedział. Ale jeżeli nie mówi, to ja nie wiem, kim on jest. I to jest tajemnica. I to powoduje moją ciekawość. I teraz mogę wzrokiem przeczesać całą salę, zatrzymując się chwilę na każdym i już wiecie, czy jesteście dla mnie tajemnicą, czy nie. Bo to jest kwestia, ile ze sobą byliśmy, ile ze sobą rozmawialiśmy. Bo jest coś zmienionego w życiu, coś, co jest tajemnicą, coś, co ja nie wiem. Wiecie, ludzie by nas traktowali, gdyby nas traktowali jako tajemnicę, jako zmienione życie, jakieś inne zachowanie niż to, które jest powszechnie w świecie dostępne, to byśmy byli dla nich tajemnicą. Wiecie, ja byłem w czwartek, byłem na Żoliborzu w Parku Żeromskiego na Placu Zabaw z moimi dziećmi i siedziałem na ławce i taka starsza pani siedziała obok mnie. Miałem słuchawki na uszach, czytałem sobie i coś tam wołaliśmy dzieci, ja musiałem zdjąć, dzieci przyszły do mnie, ona do mnie zaczęła rozmawiać. Wiecie, zacząłem z nią rozmawiać. I powiem wam, po prostu 2 godziny nie mogliśmy się nagadać. Oczywiście w tak zwanym międzyczasie miałem różne dziwne myśli. Na zasadzie, pewnie Bóg mnie tu posłał, żeby mi głosił Ewangelię, bo już niedługo umrze. Później były takie myśli pod tytułem, czy ja już jestem taki stary wapniak, że wspólny język znajduję z taką babcią. Dokąd to zmierza i tak dalej. Wiecie. I takie różne, to były myśli takie generalnie sprowadzające mnie z właściwego toku myślenia. Ale to, co było najwłaściwsze, to było to, że ja później odszedłem i sobie powiem wam, że wsiadałem do samochodu i myślę sobie, zrobię najwspanialszą rzecz, jaką mogłem zrobić w życiu. Porozmawiałem sobie ze starszą panią, którą nikt nie rozmawiał o niczym nigdy. Ona mi zadawała pytania, jej zadawałem pytania, rozmawialiśmy, opowiadaliśmy o swoim życiu. Powiem wam, odszedłem stamtąd i mówię sobie, normalnie to jest to, co po prostu powinno się było wydarzyć. Było uzdrowieńcze dla mnie i dla niej. I wiecie, i to jest właśnie to, czego my potrzebujemy po prostu w tym świecie, żeby Królestwo Boże się rozrastało. My powinniśmy być tajemnicą dla ludzi. Poprzez to, że jesteśmy solą, że jesteśmy inni, że oni takiego smaku nie czuli. A nie poprzez orację, poprzez bycie trybunem, ogłaszanie rzeczy w nieskończoność. Niech mówią ludzie. Niech nas słuchają, niech zobaczą nasze inne postępowanie, które jest dla nas nietypowe. Zaraźmy innych ludzi naszym pokojem. To, co mówi apostoł Paweł, doprowadźmy ludzi do zazdrości. Do zazdrości. Niech nam zazdroszczą. Czy oni nam zazdroszczą? I zazdroszczą, bo oni patrzą, że no, taki koleś jak ja. Te same problemy, takie same życie. No to co to? Chrystus w nas to jest ta tajemnica. Tak, Mesjasz w nas. Tylko wiecie, to też jest aspekt pewnego chrześcijańskiego kraju, w którym żyjemy. Wszyscy wiedzą, kto to Chrystus Jezus. W sensie według własnych wyobrażeń wiedzą. Więc jeżeli znajdują tego Chrystusa według swoich wyobrażeń, to nic nowego nie wiedzą. Muszą zobaczyć tego prawdziwego Mesjasza, Jezusa, tajemnicę wiary, który mieszka w nas. I to jest intrygujące wtedy. Wtedy mówią, wow, no to jest coś nowego. To jest coś nowego. Na przykład nie zgadzamy się na jakąś nieprawość. Ale nie musimy o tym krzyczeć. Tylko po prostu nie. Nie można tak. I następuje walka, coś się dzieje. A my nic nie robimy. Nic nie musimy robić. To jest w tobie. Po prostu koniec. Ty już wygrałeś. Ty siedzisz spokojnie. Mogą cię zabić teraz, ale już się nic nie zmieni. Już Królestwa Bożego nie odbiorą ci. 3 Mojżeszowa 2,13. Każdą swoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej swojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli, przymierza Boga Twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Bardzo ciekawy przepis prawa mojżeszowego w świątyni związanego ze składaniem ofiar. Ciekawe jest to, że tu jest powiedziane, że nie chodzi tylko o to, żeby złożyć ofiarę. Tylko żeby ta ofiara miała w sobie sól. Czyli miała znaczenie, miała zmieniony smak, posiadała wartość, posiadała coś, co czyni tą ofiarę inną i szczególną. Więc wiesz, to jest istota naszego życia z Bogiem. Możemy powiedzieć po prostu, że my się będziemy ofiarowywać, będziemy robić rzeczy i tak dalej, ciało wystawić na spalenie. Ale to jest powiedzieć, każdą ofiarę posolisz. Czyli to musi po prostu być to, czego Bóg oczekuje. To musi mieć ten smak, tą jakość. My czasem mówimy tak, śmiejemy się z ludzi, którzy nie chcą się nawrócić i mówią, nikogo nie zabiłem, nie kłamałem, papierosów nie paliłem, nikogo nie okradłem. I mówimy, ha, 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 My mówimy tak. Po prostu to samo, ta sama prawda dotyczy naszego życia. Co, ja nie żyję z Bogiem, ja takich rzeczy już zaprzestałem, robię to, to, to i to. Ale Bóg przychodzi w swoim słowie i mówi, dobrze, to teraz pamiętaj, żeby każdą ofiarę, jaką składasz, żeby ona była posolona, żeby to miało smak. Ktoś może powiedzieć, ja gram w zborze na gitarze. Mam swoją służbę. A cały zbór myśli, Boże, to nie była ta, to nie był ten gitarzysta, o którego się modliliśmy. Bo jest gitara, ale nie jest posolona. Tak samo z naszą służbą. Zbyszek Dębski do mnie zadzwonił, byłem rano. Nie nosiłem kolumn? Nosiłem. Ale ci, co z nim nosili, mówią, po co Zbyszek Dębski po niego dzwonił? Byłoby ciężej, ale byłoby lepiej. Nosiciel kolumn, tylko nie posolony. Ja swojej żony nie zdradzam. Jestem wierny swojej żonie. A żona myśli, Boże, jakby mnie tylko zdradził, to miałaby pretekst. Wierny, ale nie posolony. Czy ja nie głoszę kazań tak, jak się powinno głosić kazania? Docieram do nerek, wątrób, trzustek i wszystkiego, co wnętrzy i do dwunastnicy, jak mówię. Siedzi ktoś i mówi, o Boże, ktoś by powiedział, że Bóg mnie kocha w tym zborze. Dobry kaznodzieja, ale nie posolony. Wiesz, to jest to, co jest powiedziane. Jest zawsze coś, czego brakuje. Czego brakuje? Soli brakuje, istoty rzeczy, smaku, wyjątkowości, wyjątkowości. I czasami tak jest, takie się manewry robi, że po prostu coś się zmienia w zborze. I teraz, czy coś się zmieni, czy to będzie miało znaczenie, zależy od tego, czy tam sól będzie. Wiesz, bo można powiedzieć, dzisiaj nie będziemy mieć takiego uwielbienia, ale zagra jedna siostra jeden kawałek na pianinie. I może być klapa. Happy birthday zagrała. Ale można po prostu zagrać klasycznie jeden utwór i po prostu i wszyscy powiedzą wow, szczęki w dół, szok, smak. Gdzie to dotyczy naszego całego życia z Bogiem. Chodzi o to, żeby smak był i żeby ludzie ten smak wyczuwali, kiedy patrzą na nas. To jest to, o to chodzi. Czy nasze życie jest posolone, czy jest wyjątkowe. Gdzie też z Izą rozmawialiśmy wczoraj akurat o tym, że to jest ciekawe, że młodzi ludzie są bardzo skupieni na smaku. Jak są młodzi, chcą zmienić świat, chcą, żeby ich życie wyglądało życie inaczej niż ich, tych, którzy ich poprzedzali, czy rodziców, czy nauczycieli, chcą lepiej zbudować rzeczy. Ale ciekawe jest to, że z upływem lat, kiedy ilość troski, walki przyciskają, powoduje to, że nagle się skupiamy, że wielką wartością staje się takie zorganizowanie tego swojego własnego grajdołka w pewien sposób. Ja mówię, to jest ciekawe, ale często to nie ma nic wspólnego z solą. Nagle się okazuje, że chodzi tylko o to, żeby się dobrze zorganizować, żeby mieć święty spokój. Wystarczającą ilość kasy, cztery ścianki. Wiecie, ja myślę, że Chrystus ciśnie w tą stronę nas, żebyśmy zawsze byli pod tym względem młodzi. Żebyśmy szukali tego, co jest smakiem tego życia. Tego, co jest jakością królestwa. Żeby nam nigdy nie wystarczało to zorganizowanie się w życiu. Tylko żebyśmy dalej szli w stronę piękna, w stronę miłości, w stronę wartości. Nie chodzi o to, żebyś miała męża. Na początku tak jest może, że po prostu już jestem chrześcijanką, narodzona na nowo, kocham Boga, jeszcze tylko facet. Facet to jest po prostu, to nie jest zmiana jakościowa w twoim życiu. To jest zmiana ilościowa. 1+1=2. Ale teraz zmiana jakościowa będzie wtedy, kiedy zaczniecie wpływać na siebie i nadawać sobie smak. Księżna wzięła sobie za męża pastucha i uczyniła go księciem. To jest królestwo. Albo odwrotnie. Wziął sobie gęsiarkę, książę, czy jak... Gęśniczkę. Wtedy się zaczyna po prostu królestwo. Tak? Ale później ludzie mówią, żebyśmy jeszcze tylko dzieci mieli. Już mamy małżeństwo, ale dzieci nie możemy mieć, chcemy mieć dzieci. No, dla nas to jest bardzo takie coś przeszliśmy. Tak? Miałem 32 lata, 33, nagle zacząłem dostawać do głowy i mówię, czegoś mi brakuje w życiu, prawda? Dzieci nie mam. I teraz się okazuje, że dzieci to znowu jest zmiana ilościowa. A jakościowa to się zaczyna wtedy, kiedy miłość płynie, kiedy ja patrzę na nich i widzę przyszłość ich. I mówię, obym głupi nie był, ale był mądry. Panie Boże, daj mi mądrość, bo lepiej być mądrym niż głupim. Wobec własnych dzieci. Jak to zrobić? Wiesz, to jest to, co płynie, wiesz. To jest to, co płynie. Miłość, akceptacja, zrozumienie. To o to chodzi. W zborze o to chodzi między nami. Czym jesteśmy posoleni wobec siebie nawzajem. Jeżeli tu czytaliśmy, że niech mowa wasza zawsze będzie uprzejma, zaprawiona solą, żebyście widzieli, co każdemu odpowiedzieć, żebyście postępowali mądrze, wykorzystując czas, to wobec siebie mamy w ten sposób postępować. Mówiliśmy o tym, czy świat nam zadaje pytania, czy jesteśmy tajemnicą. A pytanie jest, czy my dla siebie nawzajem jesteśmy tajemnicą? Czy my nawzajem siebie przyciągamy? Czy my jesteśmy źródłem pytań sami dla siebie? Jeden brat tutaj w zborze kupił maszynę lodów. Niektórzy wiedzą, który. I robi sam lody w domu. I wiecie, ja usłyszałem o tym jakiś czas temu i sobie myślę, maszyna do lodów. Wszędzie lody za 50 groszy, 2,50 złotówkę. Lody będę jeszcze próbował robić. Później moja żona mówi, on kupił lody. Maszynę do lodów. To już przemawia do mnie mocniej. Bo dlaczego moja żona ma być gorsza? Już zacząłem kombinować. Ale słuchajcie, apogeum nastąpiło, bo dowiedziałem się od kogoś, kto jadł u niego te lody przez niego zrobione. I wiecie, co powiedziała ta osoba? Ta powiedziała, że te lody zrobione przez niego, w ogóle porównywać to z lodami, które można kupić, to jest jakieś nieporozumienie. Dzisiaj napiszę do niego maila. Gdzie i za ile to kupił? Jego życie stało się tajemnicą powodującą moje pytania i zazdrość. Wiecie, my dla siebie mamy być tajemnicą. My często po prostu my tylko myślimy, czy my już jesteśmy na wyższej grzędzie między sobą. Tak. Przychodzę, to są moje dzieci uśmiechnięte, dzieć twoje. Tu moja pobożność, tu moja Biblia, tu moja obecność na modlitwach. A ty, przyjacielu, no jeszcze długa droga przed tobą. I wchodzenie na grzędy. Każdy wchodzi na swoją grzędę i żeby być wyżej, jak tylko trochę jestem wyżej od innych, to już jest dobrze. Jak ty masz miskę ryżu, ja mam dwie, to ja jestem król. Tak jak z jednym pastorem pojechałem do Afryki, on po tygodniu pobytu mówi, oni tak żyją tak samo jak my. Tylko, że my to sobie mamy taki smartfon i teraz wiem, że jak ja mam taki smartfon, ja mam iPhone'a, a ty masz... Nie chcę nikogo obrazić, bo mam akurat... To już jest w porządku, prawda? Mówi, oni w Afryce tak samo, tylko że tam innymi rzeczami to mierzą. Jeden ma rower, drugi nie ma roweru. Ten, co ma rower, to ma rower. On nie ma pytań. On ma rower. Myślę, że my w Królestwie Bożym, to my musimy po prostu na siebie patrzeć właśnie w kategoriach, czy my jesteśmy solą dla innych, czy my zarażamy. Inni ludzie pytają, a dlaczego on ma tak dobrze? A dlaczego oni się nie rozwiedli jeszcze? A dlaczego... Bo powinni. Po prostu, a dlaczego ich dzieci żyją z Bogiem? A dlaczego... A dlaczego im nie brakuje tutaj? A dlaczego ona jest zdrowa, a on jest zdrowy? Dlaczego im się to powodzi? A dlaczego on jest miły dla mnie? Nikt nie jest dla mnie miły. Bo ja jestem dla nikogo. Ale on jest miła. To jest właśnie to. Okej. Posolisz. Wszystko posolisz. Wszystko, co dajesz, posolisz. I ostatni werset na dzisiaj. Kończymy. Marka 9,49. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz. Jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Pan Jezus w Ewangelii Jana, modląc się o jedność między wierzącymi, powiedział, żeby chwałę, którą im dałem, żeby byli jedno, ponieważ dzieliłem im swojej chwały. Tu jest powiedziane, że my jesteśmy solą, bo jesteśmy osoleni, jesteśmy uczestnikami Bożego ognia. Bóg coś zrobił dla nas. I teraz chodzi o to tylko, żeby tą sól zachować na pierwszym miejscu, żeby to nigdy nie zeszło na drugi plan, było dla nas najważniejsze. I owoc będzie taki, że będziemy zachowywać pokój między sobą. To jest niesamowite, jak potrafią nas głupoty, nieistotne, drobne rzeczy dzielić i rozpraszać. To jest niesamowite, jest w ogóle niepojęte. Słowo Boże mówi, zachowujcie pokój między sobą. To oznacza, że jest między nami sól, że jest jakość zachowana. Amen. Przegiąłem dzisiaj. Albo i nie, bo świadectw dużo było, nie wiem. Także kochani, to, że będziemy sumieniem świata, to, że będziemy solą, światłem w tym świecie, poprzez to, że będziemy budzić ludzką zazdrość i budzić ludzkie pytania, to znaczy, że wypełniamy wolę Bożą. Nie nasza akcyjność, nie nasze krzykactwo, nie bycie trybunami, nie bycie aktywistami religijnymi jest tym, co jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest być uczniem Pana i tak jak Chrystus jest tajemnicą dla świata, tak my jesteśmy tajemnicą dla świata. I ludzie szukają tej tajemnicy i szukają, żeby ktoś im tą tajemnicę ogłosił. Ale powiem wam, to jest zawsze coś innego niż to, co oczywiste, religijne, popularne, zwyczajne i coś, na co nikt nie zwraca uwagi. My po prostu zbyt często oskarżamy świat, że mówimy, oni nie wiedzą, co dobre. No nie wiedzą. Ale to nie oni mają sprawić, że oni się dowiedzą, co jest dobre. To my mamy sprawić, że oni będą szukali tego, co dobre. To my mamy sprawić. Oni obserwując nas będą szukali tego, co dobre. A nie to, że nagle im spadną łuski i oni będą wiedzieć, co dobre. Chrystus w nas jest tajemnica wiary, tajemnica chwały Bożej. Tajemnica nadejścia tego, czego oczekuje cały świat. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty nas prowadzisz i że Ty nas zanurzasz w swoim smaku, że chrzcisz nas ogniem i że sprawiasz, że jesteśmy inni. Ojcze, proszę Cię, utwierdź to słowo w nas. Panie, proszę Cię, wybacz mi moją gadatliwość, Ojcze, i to, co było niepotrzebnie powiedziane, niech będzie zapomniane, ale to, co jest ważne, niech w nas żyje i powoduje zmianę otaczającego świata. Panie, spraw, abyśmy byli Żydzi, którzy wpływają na współczesną, byli jak Żydzi, którzy tak jak wpływają na współczesną cywilizację, żebyśmy my, jako wierzący, jako dzieci Boże, byli tymi, którzy wpływają na poszerzenie Królestwa Bożego. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy byli smakiem takim, jakim Ty od nas tego oczekujesz. Ojcze, błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.